Uwaga, ostrzeżenie. W tym odcinku znajduje się wiele drastycznych opisów japońskiej sztuki wojennej. Jeśli jesteś wrażliwy na krew, przemoc, nie słuchaj tego odcinka. W przeciwnym wypadku serdecznie zapraszam do odsłuchu. Aha, jeszcze jedno. Tytuł nie ma nic wspólnego z wiekopomnym dziełem Henryka Sienkiewicza. Ja nazywam się Jędrzej Waberski, a wysłuchacie internetowego, magicznego podcastu.
Dzień dobry.
Cześć, witajcie.
Z tej strony Patryk.
I ja, przebojowy Maciej. A tak serio to zwyczajny Maciej.
Nie wiem, o co w tym chodziło.
Na więcej energii mi nie starczy czasu, więc wracam do mojego normalnego poziomu energetycznego.
W każdym razie, witamy was w kolejnym odcinku internetowego, magicznego podcastu. Dzisiaj...
To właśnie ten podcast.
Tak, to właśnie ten. Dzisiaj postanowiliśmy sobie porozmawiać o tym, dokąd idziemy.
Quo vadis?
Quo vadis, amico. Dokładnie tak.
Ale nie będziemy bynajmniej omawiać lektury szkolnej.
Nie będziemy też za dużo mówili po łacinie.
Żeby się głównie nie ośmieszać.
Chyba, że w tej podwórkowej to też nie pasuje.
Tak, ale porozmawiamy sobie o trzech poziomach w magii.
Dokładniej o trzech rodzajach magii, można by powiedzieć.
O trzech rodzajach, trzech poziomach. Jak zwał, tak zwał. Róża nazwana inaczej pachniałaby tak samo, więc...
Kto to wie? Może pachniałaby zupełnie inaczej. To tak jak z tym drzewem w lesie.
Które nie wydaje dźwięku, kiedy mnie tam nie ma?
Dokładnie tak.
Ale to jest chyba oczywiste, nie? Swoją drogą, zawitamy na moment do Japonii. Skupimy się na walce mieczem. Zadamy sobie pytanie, dlaczego warto wiedzieć, dokąd zmierzamy. I jaki to ma związek z magią i czymkolwiek innym.
Porozmawiamy też o tym, dlaczego warto uczyć się innych rzeczy niż tylko zabijanie ludzi mieczem.
Warto?
Chyba tak. Nie wiem po co, ale niektórzy uważają, że tak. No dobrze, to zaczynajmy.
Trzy rodzaje magii, trzy gatunki magii. Po co jest ta głębia? Po co musimy wiedzieć, dokąd zmierzamy? Po co musimy rozumieć, jaką drogą idziemy?
Nie wiem. Może nie ma w tym sensu.
Warto wiedzieć, dokąd zmierzamy, moim zdaniem, z tego względu, że jeżeli się w jakiś sposób, nawet taki efemeryczny, ulotny, przypiszemy do czegoś, to łatwiej jest nam zrozumieć, kim się staniemy za kilkanaście lat.
Plus, patrząc na ludzi, którzy idą tą drogą, którą sobie obraliśmy, wiemy mniej więcej, co nas czeka i wiemy mniej więcej, jakich błędów powinniśmy też unikać.
Tak, czyli dzięki czemuś takiemu możemy uczyć się na cudzych błędach. Bo jeżeli na przykład podoba nam się wypijanie dziennie litra wódki.
A są ludzie, którzy mają takie hobby.
Tak, to jesteśmy w stanie spojrzeć na człowieka, który robi to samo już od 20 lat.
I zobaczymy, jak on wygląda, jak wygląda jego życie.
Jeżeli przystaniemy na ulicy obok jego śpiwora, w którym śpi.
O ile ma już śpiwór, to wtedy już jest zaawansowany. W każdym razie widzimy, co może nas czekać, jeśli sami podążymy tą drogą.
Tak, zrozumienie, dokąd zmierzamy, pozwala nam zrozumieć, kim jesteśmy i kim się staniemy.
I pozwala nam podejmować decyzje z większą łatwością, z większą świadomością i po prostu robi się jakoś tak luźniej na tej drodze psychicznie.
Tak. Zanim więc rozwiniemy to, o czym będziemy rozmawiać w magii, po prostu myślę, że nazwijmy to. Potem wyciągniemy z tego analogię do innych dziedzin, a potem wrócimy do magii, żeby wyciągnąć z tego ładną, tłuściutką, pouczającą puentę. Co ty na to?
Wydaje mi się, że brzmi to całkiem dobrze.
Okay.
Teraz jak sobie postanowiliśmy, gdzie idziemy, to przynajmniej będziemy wiedzieć.
Dokładnie.
Tak.
Więc mamy trzy rodzaje magii. Trzy gatunki magii, trzy sposoby postrzegania magii i one nie wykluczają się. Czasem się wręcz przenikają, ale są zupełnie inne i ostateczny cel jest zupełnie inny.
Tak, i wydaje mi się, że dla każdego magika jeden z nich, z tych rodzajów, zawsze będzie dominujący.
Jakież to więc są cele?
Tak, więc przede wszystkim nie chodzi tutaj o rodzaje pokazywania magii w stylu tutaj robię magię z kartami.
Ja jestem mentalistem i czytam twój znak zodiaku.
Tak, mówimy tutaj o tym, jak magicy podchodzą do magii. I pierwszy taki rodzaj to jest podejście do niej jak do pracy, sposobu na zarabianie na życie i po prostu przetrwanie w naszym systemie społecznym.
Magia jako sposób na pozyskiwanie środków materialnych.
Tak.
Drugim
sposobem jest samodoskonalenie. Rozwój swoich umiejętności, rozwój swojej sztuki, tylko dlatego, że uwielbiamy ją i czujemy potrzebę rozwoju w niej.
Czyli magia jako sposób na radzenie sobie z nicością za oknem.
Dokładnie tak.
A trzeci?
Trzeci jest dziwny i nie jest specjalnie rozwinięty u nas w kraju, ale istnieje na świecie i u nas przez jakiś czas też był. Chodzi tutaj o magię jako sztukę kompetytywną.
No jako sport.
Jako sport w pewnym sensie, bo chodzi o zawody. Rozwijanie się po to, żeby pokazać innym magikom, że jest się lepszym od nich i udowodnić im to na zawodach, gdzie są sędziowie, puchary, oklaski publiczności i mdlejące niewiasty.
I dyplomy.
I dyplomy, tak. Dyplomy, które można sobie powiesić na ścianie w swoim biurze, którego i tak nikt nigdy nie zobaczy, bo magik w biurze nie występuje, ale można na niego patrzeć z dumą później.
I ewentualnie napisać sobie na Facebooku, że masz dyplom.
Tak, pisanie na Facebooku o dyplomach jest niezwykle ważne, szczególnie wrzucanie zdjęcia, jak się trzyma go w dłoniach.
Tak, więc skoro już wiemy, co jest naszym celem, pomówmy o sztuce zabijania ludzi mieczem.
Tak, bo może wam się wydawać, że magia, a zabijanie ludzi mieczem to coś zupełnie innego. Ale już spieszymy wam powiedzieć, że się mylicie.
Zanim jednak to wyeksplikujemy, przenieśmy się na moment do XVI-wiecznej Japonii.
Która... Cóż za teleportacja.
O, jesteśmy Konnichiwa. Która to Japonia, jak wiemy albo nie wiemy, jeżeli nie uważaliśmy na historii, no to w XVI wieku Japonia to nie było najlepsze miejsce do życia.
No, było tam dosyć nieprzyjemnie.
Ludzie non-stop, w XVII wieku zresztą też, ludzie non-stop robili sobie krzywdę za pomocą różnych wymyślnych, ostrych krawędzi mocowanych do kijów, stylów i trzonków i rękojeści.
Ogólnie rzecz mówiąc, jak tylko się dało.
Tak, kasta samurajów rozwija się w najlepsze jako dosyć okrutni ludzie, których rzemiosło polegało na pisaniu wierszy i ucinaniu głów pokonanym.
Ale ktoś musiał to robić, prawda?
Oczywiście, to była, robota była do wykonania. Dokładnie. Ale jaki to ma związek z czymkolwiek? W tamtym okresie miecz służył do zabijania wroga. Jak to później zostało nazwane przez pana Jagyu, to był miecz śmierci. Miecz, który służył do zabijania. Co wydaje się oczywiste, no miecz służył do zabijania. Tak, do czasu aż pojawił się pan Jagyu, który odkrył, że miecz może nie służyć do zabijania, miecz może służyć do udzielenia lekcji. Wówczas pojawił się miecz życia. Czyli pojawiła się cała masa technik walki mieczem, które służyły do okaleczenia przeciwnika, uniemożliwienia mu dalszej walki, ale nie rozcięcia go na pół.
No bycie rozciętym na pół nie jest chyba najprzyjemniejszą rzeczą.
Ja myślę, że to jest taki stan, w którym spędzasz relatywnie mało czasu.
I to nie jest przyjemny czas.
I myślę, że bardzo zdecydowanie wolałbyś być nie rozcięty na pół, niż wolałbyś być rozcięty na pół.
Zgadzam się, absolutnie.
Więc miecze stały się wówczas dłuższe. Techniki... Takie silne, bardzo miażdżące techniki, które były wykonywane techniką miecza śmierci, skupiały się na odrąbaniu przeciwnikowi głowy, rozcięcia go na pół, odrąbania mu kończyny z przecięciem korpusu. Były to bardzo skuteczne i bardzo prymitywne metody walki.
Były wcześniej, kiedy były wymyślane, były dosyć niezbędne.
Były niezbędne, no i przez cały czas trwania miecza tak naprawdę te techniki są skuteczne. Kiedy pojawił się miecz życia, miecze stały się dłuższe i nacisk został położony na okaleczanie rąk, na ucinanie dłoni zamiast całego ramienia, na kaleczenie nóg zamiast kaleczenie ucinania głowy i miecz stracił swoją wartość jako narzędzie do zabijania, a zyskał jako narzędzie do prowadzenia rozmowy pewnego rodzaju.
Co swoją drogą, wydaje mi się, że tylko w Japonii mogli wymyślić taki sposób prowadzenia rozmowy.
Tak. Znaczy, prowadziło to oczywiście do całej masy różnego rodzaju absurdów, na przykład młodzi wojownicy w tym późniejszym okresie, kiedy brakło już wojen, brakło pojedynków, sami kaleczyli sobie uda czy przedramiona, cieli się mieczami, żeby mieć blizny, że niby toczyli już jakieś walki. Co we wcześniejszym okresie było zupełnie zbędne, bo jeżeli toczyłeś walkę, to prawdopodobnie... To żyłeś, to dowodziło, że toczyłeś walkę.
To bycie żywym dosyć mocno wskazuje na to, że nie zginęło się w walce.
Tak, ja myślę, że to jest mocna przesłanka, żeby wyciągnąć taki wniosek. I miecz życia doprowadził do kolejnej rewolucji w podejściu do walki mieczem. Czyli miecz przestał być mieczem, zmienił się w kawałek patyka, znaczy shinaya, czyli kilka patyków albo w boken. I miecz zmienił się w walkę sportową.
Czyli też zawody, kompetycje. Tak.
W której to, czy wygrywasz, czy przegrywasz, nie jest oznaczane tym, czy żyjesz, czy umierasz. Nie jest oznaczane sumą blizn, bo w kendo w ogóle przecież trenujemy w zbrojach, w których raczej nic się nie dzieje. Choć jeżeli jesteś amatorem i myślisz, że to zupełnie nie boli, to mylisz się. Kendo ma swoje mocne, fajne strony, ale w każdym bądź razie miecz przestał być narzędziem do zabijania, stał się narzędziem do oceniania, kto jest lepszy pod kątem sportowym w oczach sędziów. Pojawiły się punkty, pojawiły się zasady, pojawiły się ringi, skończyły się czasy pojedynków na plaży przy zachodzie słońca, gdzie głowę przegranego unoszą kraby w stronę morza. Nie. Wszystko się zmieniło, więc miecz z narzędzia do ucinania kończyn stał się narzędziem do kaleczenia kończyn, a w końcu stał się narzędziem do zdobywania punktów.
I do wrzucania zdjęć na Facebooka z tymi punktami.
Tak. I co ciekawe, wszystkie te trzy drogi przetrwały do dzisiaj, bo patrząc na ludzi, którzy zajmują się sztuką walki japońskim mieczem, bez problemu wskażemy ludzi, którzy zajmują się kendo. Mają śmieszne koszyki na głowach. Dlatego dobrze jest mieć swojego przyjaciela, który trenuje kendo, szczególnie o tej porze roku takiej jesiennej, kiedy pojawiają się grzyby.
Tak?
Bo te ich hełmy doskonale zastępują koszyk.
No tak, można wziąć takiego na spacer po lesie i przyjść, tak, z koszykiem pełnym grzybów, a wychodziliśmy z domu nie zabierając koszyka.
Tak.
Hmm.
Więc kendoka na grzybach jest bardzo przydatnym przyjacielem. To raz. Dwa. Są ludzie, którzy zajmują się mieczem życia, czyli studiują różnego rodzaju formy kenjutsu, takiego nowoczesnego. Studiują walkę mieczem, studiują bardziej wyrafinowane techniki. A są też ludzie, którzy zajmują się mieczem w bardzo historycznym ujęciu. Czyli tną tematy, skupiają się na sile cięcia. I te trzy drogi, jeżeli zastanawiasz się, mówisz już pewnego dnia, chciałem zacząć walczyć japońskim mieczem, poczuć się samurajem, haj! To masz te trzy drogi i one są dla ciebie do wyboru. I patrząc na mistrzów każdego z tej dziedziny, jesteś w stanie wybrać, kim chciałbyś się stać, co powinno ci pomóc w tym podejściu, które dzisiaj chcemy wam zaproponować, powinno ci pomóc wybrać, którą drogą iść.
Szczególnie, jeśli zastanawiasz się nad pójściem tą pierwszą z wymienionych dróg, czyli rozcinanie ludzi na pół, pamiętaj, że u nas istnieje coś takiego jak prawo karne i ono niezbyt dobrze patrzy na to właśnie zajęcie. Ucinanie głów, kończyn, przecinanie na pół.
Ale możesz ciąć maty, możesz robić sobie tamashigeri, możesz ciąć różne przedmioty i po prostu studiować tę drogę bez tego... Powiem tak, odcinanie głów staje się wówczas czynnością fakultatywną.
Pięknie ujęte. Porozmawialiśmy teraz o drodze miecza i kierujemy się na inną drogę.
Nie zgadnę, droga pędzelka?
Nie do końca. Ale bardzo blisko. Jeśli ktoś mnie zna, to wie, że poza magią jest jeszcze jedna sztuka, którą się bardzo interesuje i której też się poświęcam, kiedy tylko mam czas. I jest to sztuka rysowania. Więc chciałbym też pomówić wam trochę o drodze ołówka, może czy drodze grafitu, o, brzmi ładniej.
Grafit do.
Teraz ukłoniłem się, ale nie było tego słychać. W każdym razie, spotkałem się kiedyś też podziałem na trzy różne rodzaje rysowania. Otóż, kiedy zajmujecie się tym, to najpierw będziecie chcieli się uczyć. Czyli rysowanie nie będzie dla was komfortowe. Będziecie rysowali rzeczy, których nie umiecie rysować. Będziecie patrzyli, jak robili to mistrzowie. Próbowali poprawić swoją technikę. Zastanawiali się, co robię nie tak. Bo na początku zawsze będziecie robili dużo rzeczy nie tak. I to potrafi być frustrujące, ale przynosi też gigantyczną satysfakcję. I to jest pierwsza droga. Rysowanie dla nauki, dla samodoskonalenia swoich umiejętności.
Czyli zawsze stawiasz się w niekomfortowej sytuacji, żeby uczyć się czegoś nowego.
Tak, na przykład bardzo popularne rysowanie dłoni. Nie jest najłatwiejszą rzeczą i dużo ludzi walczy z tym, więc na przykład postanawiają od dzisiaj zaczynam, przez miesiąc będę wykonywał 500 rysunków dłoni w najróżniejszych pozycjach.
Ale czy jest to droga, którą możesz iść do końca życia?
Na pewno możesz iść nią do końca życia i rozwijać się w nieskończoność, bo tak, to jest sztuka, której starczy ci na tyle lat, że nie zdążysz tyle żyć. Więc możesz iść nią zawsze, tylko że pytanie, czy będziesz chciał przez cały czas iść w tym dyskomforcie, ciągle walczyć ze sobą i ze swoimi umiejętnościami. Wydaje mi się, że nie każdy będzie tak chciał. Ba, wydaje mi się, że nikt tak nie będzie chciał. Bo jeśli już wkładamy ten czas i pracę, to po coś, a dokładnie po to, żebyśmy mogli z tego korzystać. I w ten sposób jesteśmy w stanie przejść na drugą drogę, na drugi sposób rysowania. I jest to rysowanie z przyjemności. Rysujemy rzeczy, które już umiemy, które rysowaliśmy już setki razy, które nie sprawiają nam problemów. Po prostu czujemy wenę, inspirację i bierzemy się za narysowanie tego, co czujemy lub co widzieliśmy i po prostu chcemy to przenieść na kartkę papieru. I to jest takie najbardziej komfortowe rysowanie, przyjemne, w przeciwieństwie do tego, które było wcześniej. Ale jest też trzecia droga. I trzecia droga to nie jest rysowanie dla swoich umiejętności, to nie jest rysowanie dla siebie, to rysowanie, żeby się popisać. I nie do końca chodzi tutaj o to, żeby pokazać innym, o, patrzcie, jaki jestem fajny. Jeśli ktoś jest zawodowym rysownikiem, to rysuje dla klienta, więc stara się jak najlepiej wykorzystać swoje zdobyte umiejętności tak, żeby ta druga osoba była zadowolona. Niektórzy robią to typowo właśnie, żeby się popisać, bo robią, powiedzmy, prezentację swoich umiejętności i starają się pokazać, jak wspaniale już potrafią rysować te dłonie, które rysowali przez miesiąc. I napięcie, które jest przy takim rysowaniu, też wpływa na to, jakie kreski zostawiamy na papierze i wpływa na pewno na nasze psychiczne nastawienie do tego, czym się zajmujemy. I wydaje mi się, że to są właśnie takie dosyć trzy ważne rodzaje rysowania, które jeśli ktoś będzie z Was się za to kiedyś brał, a polecam, bo bardzo fajna zabawa, to powinien zdawać sobie z tego sprawę, bo nieświadomość może być trochę przykra dla nas, kiedy chcemy się popisać i rysujemy rzeczy, których jeszcze nigdy nie rysowaliśmy, to możemy się przejechać na tym jak na skórce od banana.
Miejmy nadzieję, że teraz wydarzy jakiś dźwięk przejeżdżania na skórce od banana.
Może być?
Bum. Idealnie.
Okay.
Paralelność, czy też równoległość tego twojego rozdzielenia do technik walki mieczem nie jest bezpośrednia, ale myślę, że można ją zaobserwować będzie z całą pewnością, kiedy wprowadzimy już magię, rozwiniemy ten nasz podział.
Tak, wydaje mi się, że jest to bardzo bliskie, choć nie nakłada się na siebie identycznie.
Tak jest.
Minęliśmy drogę miecza, minęliśmy drogę grafitu.
Teraz pora na drogę Pinki Kanta.
Wchodzimy na drogę magii. Drogę pełną gwiazdek, błysków i niesamowitych stworzeń.
I śmiesznych czapek.
Nie zapominajmy o śmiesznych czapkach. One są bardzo ważne i to nie tylko w drodze magii.
Tak, a tak serio, to żadna śmieszna czapka nie została założona podczas kręcenia tego podcastu. Pragnę to zaznaczyć.
Tak, aczkolwiek śmieszne czapki są fajne.
Śmieszne czapki są cool. Dobra, pierwszą drogą, pierwszą kategorią, pierwszym podejściem do magii są tak zwani, jak to mówimy w środowisku, brudni workerzy.
Czyli ogólnie rzecz biorąc magicy, którzy żyją z tego i występują dużo, często i skutecznie.
I tak samo jak w drodze miecza śmierci, workera można poznać po tym, że żyje.
Tak, to jest bardzo ważny element.
Bo jeżeli worker nie robi dobrej roboty i zakładając, że nie ma jakiegoś wyjątkowo skutecznego marketingu, bo nieskończonych nakładów na marketing, to dosyć szybko umrze po prostu z głodu. Nie, może nie fizycznie.
Ale na pewno wypadnie z branży i przestanie
pójdzie szukać magiczny. Sobie prawdziwej pracy.
Tak.
Ja przyznam szczerze, że gdy moja strona internetowa osobista powstała dopiero przez pandemię, bo właśnie chciałem zawsze iść tą drogą i ta droga tego miecza śmierci, czy też brudnego workingu przemawia do mnie, tak śpiewa do mnie tym swoim nęcącym głosikiem. Bo zaczynając, nikt z nas nie wie, czy jest dobry, czy jest zły. A nie odnajdywałem się nigdy w jakimś takim głębszym, mistycznym studiowaniu ruchów, o czym będziemy mówić za chwilę. I chciałem być oceniany po owocach tego, co robię. Więc przez większość mojego życia biznesowego moim marketingiem była tylko i wyłącznie praca. Jeżeli klientom się to podobało, dawali mi pieniądze i mogą sobie kupić jedzenie.
To jest dosyć mocny wyznacznik tego właśnie. Jeśli jesteś w stanie kupić sobie jedzenie, opłacić sobie prąd i ogrzewanie w domu, to znaczy, że chyba coś robisz dobrze.
Przy założeniu, że rzeczywiście twoją robotę robi robota, a nie kontakty czy marketing. Bo to też jest w porządku, ale to zakłamuje twoje wyniki.
Tak, i sam przed sobą nie jesteś wtedy szczery i nie do końca wiesz, jak dobrą robotę jesteś w stanie wykonać.
Tak. Porównam to do tłumienia buntu chłopskiego, kiedy jesteś wojownikiem w pełnej zbroi.
Tak, Macieja, porównania są dosyć oryginalne.
Ci chłopi może mają i tam jakieś kamienie i zaostrzone patyki, ale ty masz zbroję, która czyni cię prawie nieśmiertelnym. Więc oni mogą głośno krzyczeć i machać, a ty masz miecz, którym będziesz ich przecinał na pół. No trzymam się tej metafory miecza śmierci. I tobie wydaje się, że wygrywasz walki, ale hej.
Czy to na pewno jest walka?
Walczysz z jakimś nagim kolesiem uzbrojonym w kamień i patyk.
A ty masz pełną zbroję. No tak.
I konia. Więc brudni workerzy, można ich poznać po tym, że żyją i że dużo pracują. I to jest dobra droga moim zdaniem. Ma pewne minusy.
Tak, ma pewne minusy, bo jeśli spotkasz takiego naprawdę zapracowanego workera, to zobaczysz, że magia odbiła na nim swoje piętno, tak jak na wojowniku, który przez całe życie ucinał głowy.
To jest bardzo zabawne, bo workera można poznać po martwych oczach.
Tak, takich wypalonych, jakby ktoś zabrał tą duszę, która powinna być za nimi.
Tak, i oni też w interakcjach poza występowaniem są dosyć oszołomieni, nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę.
Tak, są trochę właśnie tacy, jakby mieli taką chmurkę wokół głowy, która oddziela ich trochę od reszty świata.
Tak, kiedy zaczynają występować, to nagle bum, coś przeskakuje i stają się super obecni tu i teraz i są najlepszymi ludźmi, z jakimi możesz tylko być, ale kiedy tylko to się skończy, tak jakbyś odciął zasilanie.
Widzisz, jak te światło w oczach gaśnie? Mimo, że oni nadal się poruszają, nadal mówią, nadal żyją.
To można zobaczyć na twarzach. Nie, mówię, to jest droga, która do mnie śpiewa swoim syrenim śpiewem, ale ja nią idę dopiero 10 lat. A tacy zawodnicy jak Etienne Pradier, jak Leo Smetters czy Dockison. Tak.
Oni no, trochę dłużej już po tej drodze idą.
Tak. I to po nich widać. To, no...
Tak, głównie po oczach, tak jak powiedzieliśmy.
Workerzy też nie zawsze są szanowani, tak super szanowani przez resztę magików, magicznej braci, z tego względu, że ich techniki, ich podejście do studiowania ruchów, technik czy zasad, czy efektów, nie jest do końca tak wysublimowane jak całej reszty magicznej braci.
Tak, to nie jest podejście filozoficzne, to nie jest siedzenie godzinami przed patrzeniem się w ścianę, czy przed lustrem, ćwiczenie wszystkiego, szlifowanie. Nie, to ma działać.
Tak, brudny worker jest brudnym workerem, dlatego że on ma uciąć głowę. Znaczy pokazać efekt, którego który oszuka i zdumie widza.
Albo metaforycznie utnie głowę.
Tak, więc trudno szukać w tych technikach jakichś super smaczków, które biorą się z ułożenia czwartego palca względem trzeciego. Trudno szukać technik, które czasem działają, a czasem nie działają.
To zdecydowanie.
Techniki w repertuarze workera muszą działać. I tyle.
Tak. Jak to niektórzy mówią z języka angielskiego, hard hitting magic.
Tak jak mówię, to dlatego, z tego względu duża część magicznej braci patrzy na workerów z przymkniętym okiem, bo uważają ich za takich brudasów, którzy tarzają się w błocie, żeby wyciągnąć z tego jakieś pieniądze.
Tak, to trochę tak jak w Polsce się patrzy na rolników, bo jednak wywodzimy się z tradycji europejskich, gdzie feudalizm był dosyć mocny. Mhm. I tradycje rolnictwa mają niestety swoje korzenie właśnie w chłopstwie, które nie było najwyższą klasą społeczną. A jednak gdyby nie oni, to wszyscy umarlibyśmy z głodu.
Tak.
Kto nie lubi zjeść sobie dobrego ziemniaczka? Mimo, że ten ziemniaczek musiał zostać wygrzebany z brudnej ziemi.
Lwy nie jedzą ziemniaków.
Ale my nie mamy w Polsce lwów. Chyba, że w zoo, bo już nie w cyrkach.
No to Lions nie chcą zjeść ziemniaczka.
A, tak. Lionsy zdecydowanie nie chcą.
I poruszę jeszcze jeden bardzo ważny temat a propos właśnie workerów. Workerzy bardzo często przecierają szlaki, bo ludzie z innych kategorii, o których będziemy mówić za chwilę, bardzo często wymyślają efekty, wymyślają ruchy, ale to workerzy biorą je na pole bitwy, te efekty, i sprawdzają w konfrontacji z prawdziwym, żywym przeciwnikiem, znaczy widzem, czy ta technika jest w stanie uciąć komuś głowę, czy nie.
Tak, i bez tych testów nigdy byśmy nie wiedzieli, czym może być prawdziwa magia, a czym nie może, gdzie ta granica w ogóle jest.
I to workerzy tak naprawdę własnym życiem, własną karierą ryzykują, żeby przekonać się, gdzie ta prawdziwa magia jest. I w pewnym czasie, poza wypalonymi do popiołu oczami workera, można jeszcze zobaczyć coś takiego, co się nazywa nosem workera.
Tak, istnieje coś takiego jak nos workera i mimo, że jest to skrywany sekret, to jest to prawdziwa rzecz. Workerzy? Jeśli słyszeliście o nim mity, to my tutaj potwierdzamy istnienie nosu workera.
Nos workera charakteryzuje się tym, że ma bardzo miękką końcówkę.
Dosyć ruchliwą, trochę jak u szczurka.
Tak, trzeba się przyjrzeć, żeby to zobaczyć, bo te ruchy są bardzo takie delikatne, ale one są. A tak zupełnie poważnie mówiąc, jeżeli spędziłeś na polu bitwy odpowiednio dużo czasu, to wiesz, którym mieczem jesteś w stanie uciąć głowę w pancerzu, a w którym bez pancerza, a którym nie utniesz tego w ogóle, bo jest po prostu ozdobną zabawką.
Tak, czas, który włożyłeś w to, przekłada się na to, że już podświadomie jesteś w stanie rozpoznawać skuteczność niektórych zabiegów, broni czy zachowań.
Co dotyczy technik i efektów magicznych.
I zachowań magicznych.
I zachowań magicznych. Worker jest w stanie, przez to, że występował bardzo, bardzo dużo, jest w stanie wyczuwać wlot, czy coś będzie działało, czy coś nie będzie działało. Oczywiście czyni to też z niego trochę głupka, bo on po prostu wnioskuje ze swoich doświadczeń i bardzo często nawet nie chce mu się sprawdzać czegoś, co myśli, że nie działa.
Tak, i zakłada mu to pewne klapki na oczy, bo on część drogi już przeszedł i wie mniej więcej, czego się spodziewać. I może nie być w stanie zauważyć rozgałęzień, które mija.
Tak, ja to widzę po sobie, bo są efekty, z których, powiedzmy, techniki będzie prościej, techniki magiczne, z których 5 lat temu śmiałem się do rozpuku, uważając, że absolutnie są zbędne i nie są warte czasu zaangażowanego w naukę ich, a dzisiaj części z nich już się nauczyłem i korzystam.
Niestety, bycie w magii to ciągła nauka.
Szczególnie, że idziesz drogą miecza śmierci, to znaczy brudnego workingu. Co sprowadzi do drugiej drogi? Można by ją odnieść do miecza życia, bo to jest droga samodoskonalenia.
Albo do drogi samodoskonalenia przy rysunku.
Dokładnie tak.
Tak, i właśnie tutaj chodzi o doskonalenie swoich umiejętności, doskonalenie siebie jako iluzjonisty i myślenie, analizowanie, rozwijanie tak trochę na sucho tej sztuki.
Bo w tej drodze zasadniczo nie potrzebujesz widzów, co więcej, widzowie są ci zbędni i są przeszkodą. Bo jeżeli chcesz się nauczyć jakiegoś wyjątkowo trudnego sposobu rozdawania karty ze środka talii,
Niektórzy to potrafią.
Niektórzy to potrafią i nie potrafią tego dlatego, że to potrafią, tylko dlatego, że się tego nauczyli.
I włożyli w to dużo czasu i dużo energii na samodoskonalenie.
To potrzebujesz zamknąć się, żeby się tego nauczyć w pokoju.
I siedzieć.
I siedzieć i powtarzać i łamać swoje palce, żeby wykonywały ruchy, które anatomicznie nie są naturalne, żeby nauczyć się pamięci mięśniowej sekwencji zachowań, która jest zupełnie alogiczna.
I zrezygnować ze życia społecznego.
Zrezygnować na jakiś czas z życia społecznego. Oddać się uczeniu tego jednego ruchu.
Poświęcić się temu dosyć mocno, trochę jak mnich siedzący na szczycie góry, oddający się filozofii.
I w ten sposób tak studiowana magia z jednej strony tworzy artystów, którzy mają niesamowicie ogromną wiedzę i umiejętności, jeżeli chodzi o ruchy i o technikalia. Wiedzą ogromnie dużo o sekretach, bo oni nie muszą, jeżeli oni czytają książkę, to oni nie mają nosa workera. Oni czytając efekt, nie mogą sobie wyobrazić, jak robią ten efekt. Oni ten efekt muszą zrobić. A przez to, że są doskonali technicznie, oni ten efekt potrafią zrobić, podczas gdy worker raczej by tego nie umiał zrobić, bo po prostu ma mniejszy zasób ruchów opanowanych. I przez to, że oni go robią, uczą się lepiej, mocniej i więcej.
Ale też na troszkę innym poziomie.
Na troszkę innym poziomie, bo dyskusyjną kwestią jest to, czy idąc tą drogą jesteś w stanie występować dla żywego człowieka.
I są przykłady takich ludzi, którzy faktycznie nie są w stanie występować dla normalnego widza, bo nie są przyzwyczajeni do obecności drugiego człowieka. Ale są też tacy, którzy są w stanie to później przełożyć.
Bo jeżeli magia staje się twoją drogą medytacji, to drugi człowiek w medytacji raczej ci przeszkadza niż pomaga. Chyba, że medytujesz jako tantra, a to jest inny temat, nie na ten podcast.
Tak, a nie zapominajmy, wszystko może być medytacją, wszystko może być sposobem patrzenia w głąb siebie i magia też jest tak wykorzystywana i właśnie wrzuciliśmy ją tutaj do tego worka samodoskonalenia się.
Tak. Więc magia może być sposobem samodoskonalenia. Ludzie idąc tą drogą wiedzą zazwyczaj więcej, umieją zdecydowanie więcej od workerów, z małym wyjątkiem.
Jakim?
Nie występują. Albo występują na tyle mało, że nie są w stanie iść dwoma z tych dróg.
Albo występują. Jest taki specyficzny rodzaj występowania, o którym nie wiem, czy wszyscy wiecie, ale są też magicy, którzy występują dla magików.
Albo przed kamerą na Instagramie na przykład. To też jest... No to jest tak naprawdę chyba ostatni etap rozwoju takiego iluzjonisty.
Wydaje mi się, że tak.
Który się bardzo mocno rozwija. Shinowi i Limowi nikt nie odbierze tego, że jest wybitnym technicznie iluzjonistą.
Tak. I tego, że wygrał Mam Talent. I potem mam talentów.
Tak. I FISM. I tak. Że jest straszliwie utytułowanym iluzjonistą młodego pokolenia, który przeciera nowe szlaki. I wszyscy patrzymy na niego i no ładne są te rzeczy, które to robi. Dużo potrafi. Ale ja sobie wyobrażam Shima Lima na polskiej firmówce.
Ja sobie wyobrażam weselu. I wydaje mi się, że to byłaby ciężka przeprawa dla niego.
Ja myślę, że mogłoby to boleć. Bo jego program, jego akt, który jest wspaniałym aktem, wymaga bardzo konkretnych warunków. Podczas gdy akt, nie wiem, do Kaisona.
Nie wymaga niczego.
Nie wymaga niczego. Postawisz do Kaisona w dowolnym miejscu świata.
Dasz mu ludzi.
Tak, rzucisz na niego jakiś płomyczek świeczki, a on poprowadzi pokaz, przy którym ludzie będą wrzeszczeli z zachwytu i śmiali się do łez.
I zapamiętają go do końca życia.
Oczywiście, doki są technicznie trochę gorszy niż Shimlim.
Tak, nie zrobi tych wszystkich fancy ruchów i najświeższych nowinek. Pytanie, czy ma to sens dla niego?
Dla niego nie, dla Shimlima z kolei co innego ma sens. Dlatego są to dwie zupełnie różne drogi. One są podobne, ale są zupełnie inne. Co nas prowadzi do trzeciej drogi, jaką jest, ładne słowo na K, ty mówiłeś.
Kompetytywność?
Tak.
Szczerze mówiąc, nie wiem, czy to słowo jest w języku polskim, ale wyciągam je trochę z języka angielskiego i jeśli go nie ma, to właśnie jest.
Język jest elastyczny, właściwie stworzyliśmy słowo ha. Język jest face w słowniku języka polskiego.
Używamy języka tak samo jak miecza śmierci. Ma nam działać.
Nie wiem, przez korpusy?
Nie, ma działać. I tyle.
Okej.
Okay. Więc tak, kompetytywność czy zawody, rywalizacja. Magicy, jak wszyscy ludzie, lubią rywalizować ze sobą. Każdy chce pokazać, że jest najlepszy. No, prawie każdy. I też są zawody z sędziami, z pucharami.
Z zasadami
przede wszystkim.
I dyplomami.
Dyplomami.
Dyplomy są bardzo ważne.
Tak, już mówiliśmy o wieszaniu ich na ścianie. I są magicy, którzy ćwiczą, wymyślają, pracują tylko nad tym, żeby wygrywać właśnie zawody. Co też, tak jak mówiłeś, przy Shimlimie też trochę
tak,
miało
dokładnie.
Miejsce. Albo na przykład Eric Chen, który wygrał FISM. On typowo właśnie stworzył wtedy piękny pokaz pod zawody.
Tak. I takie podejście do magii oznacza, że przede wszystkim wymyślając magię, nie idziesz do końca za głosem duszy, który cię prowadzi, nie idziesz w samodoskonaleniu, nie idziesz za głosem pieniędzy, które ma ci to dać, jak idzie to w drodze workingu, tylko idziesz za głosem tego, co mówią zasady.
Tak, czytasz regulamin, patrzysz, co możesz zrobić, czego nie możesz zrobić i względem tych ram wymyślasz.
Tak, i względem tych ram tworzysz swój akt. I duża część tych aktów jest przepiękna. Duża część tych aktów jest wspaniała. I co więcej, duża część tych aktów jest w stanie odmienić życie ludzi, którzy je wykonują.
I wymaga bardzo wiele czasu, bardzo wiele pracy i także posuwa całą magię do przodu.
Tak, bo ci ludzie wynajdują nowe rzeczy, bo muszą je wynajdować, bo w większości konkursów są punkty za innowacyjność.
Dokładnie tak.
W związku z tym ludzie, ci wykonawcy szukają nowych metod, są wynalazcami, oni konstruują niesamowite rzeczy, czy też konsultują się z nimi, którzy mi to skonstruują, żeby zaskoczyć sędziów, żeby zdobyć te kilka punktów za innowacyjność.
I żeby pokazać innym swoim kolegom po fachu, że jest się bardziej kreatywnym, ma się lepsze pomysły i jest się w stanie więcej poświęcić czasu, pracy i pieniędzy na to, żeby ich pokonać.
Tak, no i ta magia jest sterylna pewnego rodzaju.
Tak, bo to jest bardzo zamknięte środowisko. Ciężko jest wejść w nie, jeśli nie jest się magikiem.
Występując na zawodach, występuje się, to nie są prawdziwi widzowie. To są widzowie, którzy chcą ciebie ocenić, a nie chcą cię zmiażdżyć. Nie będziesz miał heklerów, nie będziesz miał ludzi, którzy ci będą dokuczali, nie będziesz miał ludzi, którzy będą mieli prawdziwe pytania.
Ale nie będziesz też miał ludzi, którzy naprawdę się zachwycą tym, tak, co robisz.
Raczej tak.
Są ludzie, którzy zachwycą się twoją techniką, którzy zachwycą się twoim sposobem myślenia, ale nie odbiorą holistycznie tego, co prezentujesz.
No tak postrzegana magia niepokojąco, moim zdaniem, zbliża się do żonglerki.
Tak, nawet no, jeśli na to patrzymy odpowiednio długo, wydaje mi się, że prawie się pokrywa z żonglerką.
Tak, bo oceniamy biegłość techniczną, kreatywność, innowacyjność, ale tego, czy widzowie przeżywają magię, nie da się ocenić w ten sposób.
Tak, piękno jest w oku patrzącego i musielibyśmy być w mózgu widza.
No chyba, żebyśmy podpięli jakimś, bralibyśmy jakichś laymenów, czy laików, podpinali im elektrody do mózgu i pokazywali im te efekty i byśmy oceniali, jak im tam mózg się zapala. Bing, bing.
Ale wówczas znowu byśmy odbijali się o to, czy jak bardzo to jest skuteczne, czy jedne emocje są równe innym i tak naprawdę nie doszlibyśmy do nikogo.
Musielibyśmy zrobić, sklonować jakiegoś typowego laymana.
Tak, i na takiej publiczności złożonej z klonów, którzy wszyscy myślą dokładnie tak samo,
tak,
zawsze.
I po każdym pokazie by się ich zabijało i tworzyło nowych, żeby każdy miał te same warunki.
O, dokładnie tak. I to jest chyba jedyny sposób, żeby to ocenić tak surowo.
Żeby naprawdę ocenić magię. Więc to jest trzecia droga, droga sportu. Droga tak. Kendo, która jest z jednej strony bardzo komfortowa. Oczywiście przynosi sławę. Każdy, kto wygra zawody, może sobie powiedzieć o tym na YouTubie, że wygrał zawody, może napisać sobie na Facebooku, wrzucić zdjęcie i wszyscy go klepią po pleckach, podziwiają. Co więcej, wygrywając zawody, ludzie, którzy dostarczają rozrywki, załatwią ci pracę.
Tak, bo widzą, o, on wygrał, czyli musi być dobry.
Na takim filmie łowcy talentów są w stanie, po wygraniu filmu masz rok występowania.
Bez przerwy.
Za bardzo dobre pieniądze i ze swoim aktem. Bo tam są ludzie, którzy potrzebują tego typu występów i oni cię wezmą w turnę, oni ci załatwią wszystko, ty tylko będziesz grał to, co kochasz, to na co ciężko pracowałeś. I to jest spoko, ale to jest zupełnie inna droga, niż gdy na przykład idziesz drogą brudnego workingu i po prostu przebijasz się.
Tak, tworzysz magię na co dzień i to jest twój chleb powszedni, a nie wielkie życiowe dzieło, nad którym ślęczałeś przez 5 lat, zanim byłeś w stanie je pokazać.
Tak, i to też prowadzi do jeszcze jednego rozróżnienia, bo w tej drodze sportowej też ten wykonawca staje się troszeczkę kretynem, bo jeżeli wykonuje swój doskonały, mistrzowski, sportowy, wymuskany akt od zawsze, to nie rozwija się magicznie w żadnej innej dziedzinie.
Niestety.
Więc
tak.
Zdecydowanie przegrywa, jeżeli chodzi o świadomość i umiejętności z ludźmi, którzy idą tą drogą, drugą drogą samodoskonalenia.
Tak, i uniwersalność u niego niestety nie jest też na tym poziomie, co u nich.
Tak, to że tak naprawdę uniwersalność, w sumie każda z tych dróg wyklucza uniwersalność, mi się wydaje.
To zależy, bo jeśli byś szedł drogą samodoskonalenia i byłbyś w stanie idealnie podzielić wszystko, to może byłbyś w stanie liznąć z każdej drogi.
Teoretycznie tak, ale jeżeli byś wszedł na drogę workingu i chciał ją iść naprawdę, to byś opuścił drogę samodoskonalenia.
Oczywiście.
To jest bagno, które wciąga.
Niestety, albo niestety.
Przerąbywanie się przez torsy wrogów jest takie przyjemne.
I te ucinanie głów.
To są trzy drogi, które chcieliśmy wam zaproponować. Oczywiście nie jest to podział wykuty w kamieniu, nie jest to podział, który jest biblijną zasadą trójpodziału.
Zdecydowanie nie, ale jest to podział, który może ułatwić nam patrzenie na magię, rozwijanie się w tej magii i przede wszystkim na patrzenie siebie w tym świecie.
Tak, i nie tylko na magię, bo jeżeli zajmujesz się jakąkolwiek dziedziną, prawdopodobnie ten podział na workerów, samodoskonalących się i sportowców jesteś w stanie odnieść również do swojej dziedziny.
Tak, to jest powtarzalne w wielu bardzo kwestiach.
I jak się to przekłada na ciebie? Zadaj sobie pytanie Quo Vadis i zastanów się, kim chcesz być.
I tu znowu cofamy się do tego, co mówiliśmy na początku, bo patrząc na innych ludzi, którzy idą tą drogą, będziesz w stanie wiedzieć, gdzie możesz wylądować. Będziesz w stanie wiedzieć, którędy iść. I jeśli chcesz być na przykład magikiem występującym na zawodach, popatrz na Erika Chena. Zastanów się, co on musiał robić, którędy musiał iść. Spójrz na Miguela Munoza, który wygrał FISM też i którego akt jest piękny. I zastanów się, co on musiał zrobić, żeby dojść tam, gdzie jest. Z czego musiał zrezygnować, w co musiał bardziej zainwestować.
Nie bez powodu jednym z pytań, które zadajemy w IMP-ie naszym papierowym, naszym gościom, jest pytanie, z czego musiałeś zrezygnować, żeby zostać iluzjonistą.
I każdy z nas stoi przed takimi wyborami i w pewnym momencie musi się zdecydować, czy będzie pracował, będzie się samodoskonalił i medytował, czy będzie brał udział w zawodach.
Tak, to jest pytanie, na które każdy z nas musi sobie odpowiedzieć, czy chce, bo idąc drogą sportu, masz szansę na zarobienie dużych pieniędzy w relatywnie łatwy sposób.
I po włożeniu dużej ilości pracy, relatywnie szybki nawet.
Tak. Idąc drogą samodoskonalenia, masz szansę posiądnięcia.
Ach, język taki trudny.
Zdobycia. Masz szansę zdobycia ogromnej magicznej wiedzy i niesamowitych umiejętności. Masz szansę stać się mędrcem, do którego ludzie będą przychodzić pytając, co mam zrobić, żeby osiągnąć to lub tamto. Masz szansę pisać książki, które odmienią wizerunek magii na całym świecie.
I odmienią też życie innych magików.
Tak. Masz szansę wpływać na tysiące magików na całym świecie.
Którzy będą przychodzili i mówili, mistrzu, wskaż mi drogę.
Ja sam korzystam z pomocy ludzi, którzy idą tą drogą i zazwyczaj na tym źle nie wychodzę. Z kolei idąc drogą brudnego workera, masz szansę dowiedzieć się o magii wszystkiego tego, czego nie mógłbyś dowiedzieć w inny sposób. Idziesz całą karierę show biznesową od zera do bohatera.
I przede wszystkim masz okazję, niepowtarzalną moim zdaniem okazję, dokładnie doświadczyć tego, jak magia wpływa na ludzi. I jesteś w stanie zrozumieć, czemu magia jest sztuką, która przetrwała tak długo.
Tak, to jest droga, która przez kontakt z widzami sprawia, że ty naprawdę czujesz ich emocje, przeżywasz to razem z nimi i widzisz, jak ważna jest magia dla człowieka.
Znamy wykonawców, którzy wręcz mówią, że to jest ich główna motywacja, te odbieranie energii od widzów. Trochę wampirzo to brzmi, ale chodzi tutaj o to właśnie dzielenie się tymi przeżyciami i empatyczne odczuwanie zachwytu widzów.
Dokładnie tak. I tylko idąc tą drogą, znaczy jesteśmy w stanie to przeżyć. Bo w samodoskonaleniu jesteśmy zbyt daleko od widza. W konkursach, bardzo często w konkursowym, sportowym podejściu do magii, widzowie prawie, że nie występują.
A jeśli już są, to widzami są nasi koledzy po fachu, więc tak naprawdę widzowie nie występują.
Doceniają nasze cwaniactwo, a nie doceniają niezwykłości świata. W związku z tym droga brudnego workera to droga dawania ludziom, prawdziwym ludziom magii.
Dokładnie tak.
I jak możecie wywnioskować, drodzy czytelnicy,
słuchacze,
też
widzowie,
namacacze,
uczestnicy,
drogi tłumie, jak jesteście w stanie wywnioskować, żadna z tych dróg nie jest lepsza ani gorsza. Każda z nich ma swoje mocne i swoje słabe strony. I naszą tylko kwestią, jako studentów, adeptów magii, jest odpowiedzieć sobie na pytanie, która droga wydaje się być jaśniejsza, która droga przyciąga nasze spojrzenie, w którą drogą chcielibyśmy iść.
I która z nich bardziej pasuje do nas, bo każdy ma jednak inny charakter i to musi pasować do ciebie, żeby czuć się na tej właśnie drodze komfortowo.
Więc, wiedząc dokąd chcesz iść, możesz w stanie spojrzeć, jak wyglądają ludzie, którzy już tam doszli, jak wyglądają ludzie, którzy są dalej na twojej drodze. Jesteś sobie w stanie zadać pytanie, czy ty chcesz być na ich miejscu, czy chciałbyś założyć ich buty. Oczywiście zakładanie cudzych butów nie jest rozsądne, to jest metafora.
Tak, nie kradnijcie ludziom butów, żeby je przymierzać. Tak, to jest dziwne.
To nie jest dobry pomysł.
W każdym razie, nawet jeśli nie zajmujesz się magią, to wydaje mi się, że takie spojrzenie w przód, na drogę, którą idziesz, w jakiejkolwiek dziedzinie się rozwijasz, może być bardzo przydatne.
Tak, jeżeli chcesz być kaskaderem w filmach, to popatrz, jak wyglądają kaskaderzy w filmach, jeżeli jak wyglądają kaskaderzy, którzy no, są na tej drodze już daleko przed tobą, a już zostając w temacie akrobatyki, jeżeli chcesz być sportowcem olimpijskim, popatrz na emerytowanych sportowców olimpijskich, zobacz, jaką cenę musieli zapłacić i co za tą cenę mogli kupić.
Tak, szczególnie w Polsce, gdzie emerytowani sportowcy olimpijscy, kiedy są na swojej sportowej emeryturze, to umierają z głodu. Ale nie wchodźmy może w takie tematy.
Zostawmy to, zostawmy. Jeżeli dalej jesteś w temacie gimnastyki, to nie chcesz być kaskaderem, nie chcesz być sportowcem olimpijskim, może założysz własny klub. Zobacz, jak sprzedają się własne kluby i może droga pieniędzy i uczenia młodych ludzi kontroli własnego ciała, czyli takiego brudnego workingu, czyli nazwijmy to miecza śmierci, jest drogą dla ciebie. Jesteśmy w stanie przenieść to na każdą dziedzinę, teraz przeniosłem to na umiejętność robienia fikołków i podciągania się na patyku poziomo zawieszonym nad ziemią, ale jesteśmy w stanie wyciągnąć to ze wszystkiego. Więc zadaj sobie pytanie, dokąd idę?
Zadaj je sobie, zastanów się, daj sobie czas. Nie śpiesz się z tym, ale nie zwlekaj też zbyt długo. Ciężko jest wyznaczyć dokładną granicę, ale będziesz wiedzieć. W pewnym momencie poczujesz to, że o, to jest czas na decyzję.
Tym bardziej, że o, to będzie dobra ciekawostka. Jest taka gra Pillars of Eternity.
To taka gra komputerowa chyba.
To też, no taka gra, tam taki klasyczny RPG z widokiem z góry. I w pewnym momencie drużyna, którą prowadzisz, trafia do maga i mag zadaje tam zagadki. Jedna z tych zagadek była niesamowita. Bardzo dobrze ją zapamiętałem. Pytanie brzmiało, co jest największym wrogiem maga? I tam były różne odpowiedzi, że diabły, że pokusy ciała, że tam, nie wiem, brak dostępu do wiedzy. I prawidłowa odpowiedź brzmiała własna śmiertelność. Oczywiście.
Właśnie liczyłem, że coś takiego.
Moglibyśmy iść każdą z tych trzech dróg po kolei, ale największym wrogiem maga jest własna śmiertelność. Mamy ograniczony czas.
Tak, czas jest wrogiem.
Więc im szybciej się zdecydujemy, im szybciej się sfokusujemy na czymś, tym większa szansa, że damy radę przejść tą drogę w całości. Znaczy tak. I tak nie damy rady dojść w całości, bo ona nie ma końca, ale...
Droga jest długa, ale warto nią iść.
A przeszkody na drodze stają się drogą, więc będzie fajnie.
Przynajmniej mamy taką nadzieję.
Tak. To co? Do zobaczenia na szczycie.
Albo przynajmniej gdzieś po drodze.
Trzymajcie się. Cześć.
Na razie.
I to by było na tyle, drodzy słuchacze. Mam nadzieję, że podobał wam się ten odcinek i teraz już wiecie, jakie są trzy główne ścieżki rozwoju w magii. I teraz no, z pewnością nieznajomość tych ścieżek jakby nie utrudnia rozwoju, bo można miksować różne typy swojego magicznego rozwoju, natomiast jakby obranie jednej kluczowej ścieżki dla siebie i trzymanie się jej jako takiej wizji dążenia do celu tego, co jest naszym głównym celem jako iluzjonisty, na pewno pomaga w szybszym rozwoju. I myślę, że jest to też dobra jakby odpowiedź, to co panowie tutaj rozwinęli, kiedy ludzie pytają, dlaczego nie pójdziesz do Mam Talent. Bo jakby widzicie jasno, że to jest ta ścieżka, jak to Patryk określił, kompetytywna. Natomiast my w Teatrze Złudzeń myślę, że wszyscy wyznajemy filozofię bardziej workerską, czyli tą ścieżkę, gdzie po prostu dochodzimy do jakichś niesamowitych rezultatów przez ciężką taką pracę u podstaw. Ale no tak jak mówię, każdy ma prawo jakby wybrać swoją ścieżkę, to z czym czuje się dobrze, to co mu odpowiada. Nie dla każdego jakby jedna tylko droga będzie słuszna, więc można próbować, eksperymentować. Ale mam nadzieję, że niektórym ten podział w jakiś sposób może pomóc nakreślić jakąś swoją wizję lub podjąć decyzję, co chcieliby tak właściwie robić, jeśli chodzi o magię. Natomiast moi drodzy, ci, którzy czują się rozczarowani, że tytuł tego podcastu w żaden sposób faktycznie jednak nie nawiązywał do pana Sienkiewicza, to w ramach rekompensaty podam tylko jako ciekawostkę, że Quo Vadis była międzynarodowym bestsellerem krótko po wydaniu, czyli na przełomie XIX-XX wieku i rozdawano ją gościom najlepszych włoskich hoteli. Przetłumaczono w sumie na 50 bodaj języków, a ogólnie dystrybuowana była w 80 krajach. Także to tak w ramach ciekawostki. Mam nadzieję, że teraz wszyscy fani Quo Vadis, bądź ci, którzy chcieli, myśleli, że to będzie jakieś nawiązanie do Sienkiewicza, czują się usatysfakcjonowani. Tymczasem dziękuję wam jeszcze raz bardzo serdecznie, że byliście z nami. Jeśli chcielibyście powiedzieć coś miłego, to na przykład na Apple Podcastach możecie zostawić nam ocenę podcastu, dać jakiś feedback. Oczywiście możecie też nagrać swoje wiadomości głosowe, do czego serdecznie zachęcamy. Znajdziecie nas na Instagramie i na Facebooku jako Teatr Złudzeń albo pod stroną teatrzludzeń.pl. Ja tymczasem się żegnam i do usłyszenia już za tydzień. Cześć!